Chciałbym, byśmy przeczytali Słowo Boże, zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, rozdziale drugim od wiersza 11. Druga Mojżeszowa, rozdział drugi od 11 wiersza. Zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do tego, który zawinił: czemu bijesz bliźniego swego? A ten odpowiedział: któż cię ustanowi przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mnie zabić tak, jak zabiłeś Egipcjanina? Mojżesz zląkł się i pomyślał: zapewne sprawa ta wyszła na jaw. A gdy Faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić. Lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. I od wiersza 23, znamy tą historię dalej, kiedy tam przy tej studni przyszły pewne dziewczyny, kobiety, by czerpać z tej studni. Tam inni zaczęli je odganiać. Mojżesz stawił się za nimi. Potem dziewczyny zaprosiły Mojżesza do swojego domu. Ojciec tych dziewczyn, bardzo ojcu się spodobał Mojżesz do tego stopnia, że jedną z córek dał mu za żonę. I w taki to sposób właśnie Mojżesz stał się członkiem tej rodziny, tam ziemi midianickiej. I kolejna sytuacja w życiu Mojżesza jest taka. 23 wiersz tego samego rozdziału. Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg narzekanie i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi. Gdy Mojżesz pasł trzodem teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodem poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Horebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz: podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział: oto jestem. Wtedy rzekł: nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też: jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan: napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk. Krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Stąpiłem przeto, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków, Amorejczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga: kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział: będę z tobą. A to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posyłam. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. Często, kiedy czytamy fragmenty takie jak ten, zwłaszcza te ze Starego Testamentu, wydaje nam się, że te historie, te sytuacje są tak bardzo odległe od nas. No i jeśli chodzi o czas, to jest prawda, że to są odległe historie, odległe okoliczności. Ale to często powoduje, że tak sobie je czytamy, jakby nigdy nic. Jakby samo przez się coś tam się działo. Jakieś normalne takie rzeczy. No, że zdarzyło się coś tam, że Mojżesz dorósł, prawda, no wszyscy dorastamy i wszystkim nam się coś tam przytrafia w życiu. I tak przechodzimy mimo tych sytuacji, tak obok. A w ogóle to niektórzy z nas zastanawiają się, często my zastanawiamy się, czy rzeczywiście to było prawdą, czy ktoś tam sobie coś tam napisał, a może to nie jest prawdą, może to są jakieś bajeczki. I wiecie, mnóstwo takich myśli krąży w naszych umysłach i w ten sposób jakby podważamy ważność słowa. Ale chcę powiedzieć, że ci ludzie, o których czytamy, którzy żyli 1000 lat temu, 2000 czy 3000 lat temu, byli takimi samymi ludźmi jak my dzisiaj, z krwi i kości. Przechodzili przez różne doświadczenia tak jak my. Przechodzili przez różne dramaty tak jak my. To nie były jakieś błahe sytuacje, ale tam działy się dramaty w ich życiu. Widzimy na przykład, czytaliśmy tę historię, że wyszedł Mojżesz. I co? No widzi, ktoś tam bije kogoś. To był dla niego koszmar, to był dla niego dramat. Bije ktoś jego rodaka. I on musiał coś z tym zrobić. Gdy czytamy Słowo Boże, próbujmy wnikać w to, co tam jest napisane. Rozważać to, rozmyślać nad tym. Nie przechodźmy do porządku dziennego, bo nie mam czasu, bo praca na mnie czeka, bo inne obowiązki na mnie czekają. Czytajmy Słowo Boże z takim przejęciem, aby się wgłębiać, aby rozważać, aby wyciągać wnioski, bo po to ta księga została nam dana. Wiecie, kiedy za każdym razem, kiedy czytam Słowo, zastanawiam się nad życiem człowieka. Niedawno Bóg posłał mnie do szpitala, bo tak to trzeba nazwać, bo nic nie dzieje się z przypadku w naszym życiu. Wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Słowo Boże powiada, wszystko dopomaga ku dobremu dla tych, którzy Boga miłują. Jeśli miłujemy Boga, to wierzmy, że każdy szczegół naszego życia jest w Jego ręku. I wiecie, kiedy tak leżałem w tym szpitalu, to sobie zacząłem liczyć, ile razy już w życiu byłem w szpitalu. I tak chyba naliczyłem tam z 8 razy. A niektórzy jeszcze wcale nie byli, chyba tylko wtedy, kiedy się urodzili po raz pierwszy. I tak się zastanawiamy w takich sytuacjach, prawda, po co tutaj jesteśmy? Dlaczego tu leżymy tak w zasadzie bezczynnie? Przecież nie możemy wyjść chyba na własną prośbę, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie chce wyjść na własną prośbę, jeśli jest chory, wie o tym, że jest chory. Ale takie sytuacje uczą. Trafiłem na oddział intensywnej terapii kardiologicznej. Wiecie, jest to najbardziej taki, można powiedzieć, burzliwy oddział, gdzie stale coś się dzieje. Co chwilę kogoś przywożą z zawałem, z jakąś chorobą. Ludzie potrzebują natychmiastowej pomocy. Przywożą kogoś po operacji, kogoś reanimują. Ktoś umiera. I 5 rano, wielki szum, chaos. Budzę się, przywożą człowieka po ciężkiej operacji na otwartym sercu i przyjeżdża to łóżko na kółkach i stawiają go obok mnie. I człowiek ten leży przez około godzinę, ledwo oddycha, jakieś tam aparaty dołączone. Prosi pielęgniarki o coś tam, żeby mu pomogły w czymś. One bagatelizują sprawę. Widać, że się człowiek denerwuje bardzo. W innym gdzieś oddziale zostały jego dokumenty, jego pieniądze. To wszystko prawdopodobnie z tego powodu się bardzo denerwował. Po godzinie cisza. Nagle zrywają się wszystkie pielęgniarki i lekarze przybiegają. Reanimacja trwa godzinę, człowiek ten umiera i leży tam jego ciało jeszcze 2 godziny obok. I wyobraźcie sobie taką sytuację, leżycie tam, patrzycie na coś takiego, obserwujecie całe to zdarzenie, całą tą sytuację. Kiedy żyje człowiek, bardzo chce żyć, potem już go nie ma, leżą tylko jego zwłoki. I się wtedy zastanawiasz, po co człowiek żyje? On chciał tak bardzo żyć, ale odszedł. I w takich sytuacjach ja myślę, ty myślisz tak. Zadajesz pytanie, jaki jest sens życia, jaki jest cel mojego życia tutaj na ziemi? Dlaczego ja jeszcze żyję, a on musiał odejść? W jakim celu ja jeszcze żyję, a on już został zabrany? I myślisz sobie tak, skoro jeszcze żyję, to żyję w jakimś celu. Skoro Bóg jeszcze pozostawił mnie na tym świecie, to zapewne ma jakiś cel. Czy zadajesz sobie to pytanie, po co żyjesz? Dlaczego Bóg powołał ciebie do życia? Dlaczego urodziłeś się na tej ziemi? Dokąd zmierzasz? Bóg powołuje do bytu, Słowo Boże mówi. To, czego nie ma, powołuje do bytu. Rzymian 4, rozdział 17, wiersz. To, czego nie ma, Bóg powołuje do bytu. Otóż Bóg, w którego wierzymy, to Stworzyciel. On stwarza rzeczywistość. Był taki czas, kiedy, można powiedzieć, jeszcze nie było czasu. Ponieważ był tylko Bóg, a Bóg nie potrzebuje czasu, bo żyje poza czasem, bo jest niczym nieograniczony. Więc mówimy, że był taki czas, kiedy jeszcze nie było czasu, kiedy nie było nic. Był tylko Pan Bóg, jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale postanowił powołać do bytu coś z niczego. Postanowił stworzyć ten świat. Powołać ten świat, w którym ty i ja żyjemy. I wiemy, że stworzył galaktyki, stworzył planety, stworzył naszą planetę. Stworzył wszystko, co na tej planecie się znajduje. I też powołał człowieka, takiego jak ty i ja, aby zamieszkiwał tę planetę. I Bóg nadał jemu cel i sens życia. I stworzył wszystkie środki potrzebne do życia. Bo Bóg to, czego nie ma, powołuje do bytu. Więc jest sfera rzeczy, którą Bóg powołuje do bytu, którą Bóg stwarza. Bez udziału człowieka czyni to sam. Ale jest też sfera rzeczywistości, którą Bóg stwarza i powołuje do bytu, do której zaprasza ciebie i mnie. I właśnie w tym celu ciebie i mnie stwarza. Sprawia, że się możemy urodzić na tej ziemi, bo ma plan i cel dla twojego życia. To nie jest tak, że sobie urodzisz i przeżyjesz sobie tam 60 czy 80 czy 100 lat. Co będę robił, to będę robił. Kogo to obchodzi? To nie jest tak. Słowo Boże mówi, że nawet z każdego słowa zdasz sobie, będziesz musiał zdać rachubę. Bo zostałeś stworzony i powołany do życia. Do życia Bożego. Do pewnego konkretnego celu. Bo Bóg stwarza rzeczy. I Bóg buduje, planuje, buduje. Chce, żeby pewne rzeczy zaistniały. Taki jest Jego zamiar, taka jest Jego wola. I nie można z tym dyskutować. I w tym celu powołuje ciebie i mnie. Abyśmy my mogli w tym uczestniczyć. Apostoł Paweł w 1 Koryntian 3:9 powiada, współpracownikami Bożymi jesteśmy. Pamiętacie, w jaki sposób Pan Bóg stworzył świat, postawił człowieka Adama i jego żonę Ewę i powiedział co? Co powiedział do nich? Rozmnażajcie się, a więc twórzcie. Powiedział, panujcie nad ziemią, róbcie porządek. Adam musiał nazwać wszystkie zwierzęta. Otóż Pan Bóg daje mądrość. Pan Bóg daje talenty, Pan Bóg daje umiejętności po to, aby współuczestniczyć z Nim w dziele tworzenia rzeczywistości. I ty i ja jesteś do tego powołany. Pamiętacie, o co poprosił Pan Bóg Noego? Kiedy Pan Bóg chciał ukarać, osądzić ten świat potopem, przyszedł do Noego i powiedział mu co? Zbuduj arkę! A przecież on mógł sam zbudować sobie tą arkę, prawda? Nie powiedział, ty zbudujesz tą arkę. A kiedy Pan Bóg chciał powołać naród swój, jako źrenicę swego oka naród izraelski, przyszedł do Abrahama i powiedział, wyjdź, z ciebie powstanie wielki naród. A więc Bóg używa człowieka. Oczywiście w dobrym sensie tego słowa używa, nie nadużywa, ale używa. Bierze człowieka, tego, którego stworzył. Wiecie, kiedy ja myślę o tym, to z jednej strony mnie to przeraża. Jakaż jest wielka odpowiedzialność na każdym z nas, na mnie. Właśnie w tym dziele tworzenia rzeczywistości. Ale z drugiej strony to mnie niesamowicie inspiruje, że Pan Bóg z niebios, można powiedzieć tam wysoko, przychodzi do mnie takiego małego robaczka, takiego nędznego człowieka, ograniczonego czasem, przestrzenią, ograniczonego własnym ciałem, własnymi chorobami, niemocami. Przychodzi do mnie, przychodzi do ciebie i mówi, ja ciebie zapraszam. Jesteś mi potrzebny. Ja ciebie stworzyłem w tym celu. Pamiętacie, co powiedział do Izajasza? Ukształtowałem ciebie w łonie matki twojej. Ukształtowałem ciebie i włożyłem ciebie do swojego kołczana jak strzałę. A po co tak zrobił Bóg? Aby mieć pod ręką, aby mieć w każdej chwili ciebie pod ręką, kiedy będę chciał ciebie użyć do dzieła, to jesteś w zasięgu mojej ręki. Wyciągam ciebie jak strzałem, wyciąga łucznik z kołczana i napina łuk i strzela. Tak Bóg czyni. Przychodzi do każdego z nas i chce nas użyć. I chce nas zaprosić do tego wielkiego dzieła tworzenia. Wiecie, tak zastanawiałem się, bo przecież był taki czas, kiedy nie było wielu rzeczy, które są dzisiaj. Przecież był taki czas, kiedy jeszcze nie było narodu izraelskiego. Prawda? Bóg stworzył ten naród. Był taki czas, kiedy nie było Kościoła, rozumianego w terminach Nowego Testamentu. Przyszedł Pan Jezus, umarł na krzyżu, zmartwychwstał, powołał uczniów, powiedział, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. I uczniowie poszli na cały świat, głosili Ewangelię. I dzisiaj mamy Kościół prawie w każdym zakątku świata. Kościół Jezusa Chrystusa, ale był czas, kiedy nie było jeszcze tego. Był taki czas, kiedy w tym miejscu nie było zboru. Może to był jakiś pusty numer Czerwonego Krzyża, ileś tam. Ale Pan Bóg powołał ludzi, powołał braci, siostry. Niektórzy siedzą na tej ławce dzisiaj, którzy przyjęli zaproszenie Boże, kiedy czuli w sercu, że mają budować zbór tutaj. I powstał zbór już kilkadziesiąt lat. I można tak powiedzieć o każdym zborze. Był czas, kiedy czegoś nie było. Ale Bóg postanowił to stworzyć. I Bóg postanowił zaprosić człowieka, takiego jak ty i ja, do tego, aby to powstało. Ale też myślę jeszcze tak. Mamy 2012 rok. 20 któryś tam październik. 8. Zgadza się? Czy 9, nieważne. W każdym bądź razie 31 będzie ważne święto. 31 października. Święto Reformacji. Kiedy w 1517 roku Marcin Luther przybił 95 tez. I pierwsza teza mówi o pokucie. I sobie tak myślę i zadaję pytanie. Przecież Pan Bóg jeszcze nie zakończył swojego dzieła, tak? Czy zakończył już swoje dzieło? Czy Pan Bóg powiedział, to już koniec? Czy Pan Jezus powiedział, dzisiaj już przychodzę? On może przyjść dzisiaj. Może, on może przyjść w trakcie tej godziny. Ale wiem, ale my jeszcze żyjemy. Świat jeszcze się toczy dalej. Królestwo Boże nadal jest budowane. I myślę, co jeszcze Bóg powoła do bytu? Co jeszcze pragnie stworzyć? Ale najważniejsze pytanie, do czego On ciebie i mnie zaprosi? Jeszcze są ludzie niezbawieni? Jeszcze są problemy do rozwiązania? Jeszcze są ludzie do zdobycia? Jeszcze są dzieci do wychowania? Jeszcze jest służba do założenia, tak? Zgadzacie się z tym? Czy Bóg zakończył swoje dzieło dzisiaj? I Bóg chce użyć ciebie. On chce użyć każdego z nas. On chce zaprosić każdego z nas. Tak jak zaprosił Adama, zaprosił Noego, zaprosił Abrahama, Izaaka, Jakuba i moglibyśmy tak wymieniać aż po czasy Nowego Testamentu, apostołów, potem kaznodziejów, misjonarzy, reformatorów, ci, którzy krzewili Ewangelię Jezusa Chrystusa na cały świat, On tych wszystkich ludzi zaprosił. I On zaprasza każdego z nas. Bo On nadal działa. Jezus powiedział, ja działam i Ojciec mój działa. Ale co musi się najpierw stać? Aby Bóg mógł użyć człowieka. Tak jak użył, tak jak powiedziałam, Noego, Abrahama, wielu innych. Co musi się stać w życiu tego człowieka, żeby Bóg mógł go użyć? Wiecie, kiedy myślę o takich ludziach jak właśnie Noe, Abraham, Nehemiasz, Samuel, Dawid, apostoł Piotr, Jakub, Jan, tacy ludzie jak Jan Wycliffe, czy Hus, czy Luther, czy Wesley, Whitfield, Spurgeon, Miller, Moody, Billy Graham. Tylko kilku wymieniłem, których Bóg używał i których Bóg używa nadal. To zadaję sobie pytanie, co najpierw musiał się stać w ich życiu, aby Bóg mógł ich użyć? Co się stało w ich życiu? Pomyślmy przez chwilę, co się stało w ich życiu. Co uderzyło w samo sedno ich życia. Co uderzyło w sam środek ich myślenia. Co w pewnym sensie ich wytrąciło z normalnego, naturalnego biegu życia. Tego standardowego ludzkiego życia. Co się stało? Co musiało się stać w ich sercu? Co zmieniło ich sposób myślenia? Co uderzyło w ich życiowe wartości? W ich pasje, w ich uczucia? Co zmusiło ich do działania? Co musiało się stać? Co się stało w ich życiu, co pomogło im pokonać samych siebie? Co pomogło im pokonać ich własną niewiarę. Pamiętacie, jak Mojżesz się wzbraniał? Pamiętacie, jak Jeremiasz się wzbraniał? Panie, jestem za młody, a Mojżesz mówi, a ja nie potrafię mówić, a kto mnie w ogóle będzie słuchał? To była ich własna niewiara i własna niemoc. Co musiało się stać w ich życiu, co pomogło im pokonać ich własne słabości? Ich trudności, ich najcięższe przeciwności. Powiedzcie mi, co spowodowało? Weźmy tych ludzi. Począwszy od Noego. Po każdego z nas dzisiaj, który służy Bogu. Powiedzcie mi, co musiało się stać? Co spowodowało, że ludzie tacy są gotowi toczyć najcięższe boje? Że są gotowi pójść nawet na śmierć, dla sprawy Jezusa Chrystusa. I to jest to pytanie zasadnicze dzisiejszego kazania. czym to jest? Co się musi stać w sercu, w życiu sługi Bożego? Co pomaga pokonać jemu te wszystkie trudności, te wszystkie ograniczenia, te wszystkie słabości, ten cały strach, ten cały lęk? Co się dzieje w sercu sługi Bożego? Co zmusza go do działania i polegania na Bogu? Co jest niezbędne do tego, aby Bóg mógł użyć człowieka do dzieła tworzenia? I właśnie by odpowiedzieć na te pytanie, na te pytania, które postawiliśmy sobie przed chwilą, czytaliśmy ten fragment. Przejdźmy do tego fragmentu. Czytaliśmy o życiu Mojżesza. Jedno z pytań, które mi się nasuwa, jest takie. Co zauważam wspólnego, gdy patrzę na życie Mojżesza i działanie Boga? Czytaliśmy o jakiejś cząstce życia Mojżesza, jakimś wycinku życia Mojżesza. Ta wcześniejsza historia mówi o tym, że on się urodził. To też w cudowny sposób to było, kiedy Faraon postanowił zabić dzieci, ale został w cudowny sposób uratowany. I tutaj czytamy od 11 wiersza, że on już był dorosłym człowiekiem. Wiemy, że był synem córki Faraona. Miał status królewski. Co wspólnego widzimy tutaj, jeśli chodzi o jego życie i działanie Boga? W 11 wierszu czytamy: zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. I teraz zwróćcie uwagę na następne słowo, co jest powiedziane. Zobaczył. 12 wiersz mówi: rozejrzał się dookoła. To jeśli chodzi o Mojżesza, a zobaczcie, co Bóg czyni. Wiersz 7, trzeci rozdział, wiersz 7. Rzekł jeszcze Pan: napatrzyłem się. Widzicie podobieństwo? Mojżesz coś zobaczył i Pan Bóg coś zobaczył. Mojżesz patrzył na coś i Pan Bóg patrzył na coś. Widzicie to? A więc była ta wspólna rzecz w życiu Mojżesza i w działaniu Boga. Co jeszcze wspólnego możemy widzieć? Oni zobaczyli podobną rzecz. Tą samą właściwie rzecz zobaczyli. Mojżesz zobaczył, że ktoś kogoś gnębi. Mojżesz wyszedł, by sobie popatrzeć, co się dzieje, bo widział, że coś jest nie tak. Że Hebrajczycy są gnębieni, są uciskani. Że zmusza ich się do ciężkiej pracy i ciągle dokłada im się pracy. I że ktoś ich biczuje. I Mojżesz wyszedł, by się przyjrzeć, by popatrzeć, by się rozejrzeć. Co się dzieje? Jemu się to nie podobało. A Pan Bóg czyni to samo. Patrzy na tę sytuację. 7 wiersz. I mówi: napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk. Krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. A wspólna rzecz. Widzą to samo. Widzą niedolę, widzą krzyk, widzą ucisk, widzą cierpienie, widzą ból. Widzi to Mojżesz, widzi to Pan Bóg. I co robi Mojżesz? Mojżesz mówi: dość. Już mam tego dosyć. Już więcej tego nie ścierpię. I oczywiście my na tę sytuację patrzymy tak, no Mojżesz zabójca, morderca. I tak go postrzegamy w świetle dzisiejszego prawa, w świetle dzisiejszych, powiedzmy, stosunków społecznych. Tak postrzegamy go jako zabójcę i mordercę. Znaczy rzeczywiście on był zabójcą, bo zabił. Ale chcę, byśmy spojrzeli głębiej tam do jego serca, do jego motywacji. Dlaczego on to zrobił? Być może to był impuls, my nie wiemy. Bo nie byliśmy tam. Nie wiemy, jaka to była okoliczność. Być może to był impuls. Może się tak rozgniewał. A może po prostu go tylko tak uderzył. bo chciał go tylko przestraszyć i niechcący może go zabił. No ale jednak zabił. A dlatego, że już miał dosyć. Już nie chciał patrzeć, jak ktoś bije Hebrajczyka. Już miał dosyć patrzenia na tę niedolę tych ludzi. A potem następnego dnia Słowo Boże mówi, gdy Nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do tego, kto zawinił, czemu bijesz bliźniego? On spojrzał na kolejną sytuację. Dwóch braci, rodaków, kłóci się. I on też nie może na to patrzeć. On też tego nie może znieść. I sobie myśli, muszę coś z tym zrobić. Ja muszę im to powiedzieć. Ja muszę przerwać to. I to czyni. I jaki jest rezultat tego? Ten mówi, ja widziałem cię, jak ty wczoraj zabiłeś. I rzeczywiście doniósł i dowiedział się Faraon i Mojżesz musiał uciekać. I tam jest na tej pustyni midianickiej. Czytaliśmy, co się stało. Trzeci rozdział zaczyna się tak. Gdy Mojżesz pasł trzodem teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodem poza pustynię, przybył do Góry Bożej, do Chorebu. I przychodzi do niego Bóg. Ukazuje mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Płonie krzew, a się nie spala. Płonie krzew, a jednak się nie spala. Pan Bóg chciał w taki sposób przykuć jego uwagę. W taki sposób mu się objawił. On powiedział, wtedy podejdę. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. A nie zobaczcie, przychodzi do niego Pan Bóg. I mówi mu, i on odpowiada, oto jestem. A Pan Bóg zaczyna do niego mówić coś. Mówi, najpierw nie zbliżaj się, bo ziemia, na którą stoisz, jest świętą, z obuwie swoje. A potem mówi mu tą najważniejszą rzecz, dla której chciał się z nim spotkać. I mówi mu właśnie to, napatrzyłem się, ja mam dosyć tego gnębienia, tego ucisku, tego bólu i cierpienia. I teraz ja ciebie posyłam, abyś poszedł do nich. Posyłam cię do Faraona, mówi Bóg. Wiecie, innymi słowy, ja bym to tak odczytał. Bóg mówi do niego, Mojżeszu, ja widziałem twoje złamane serce. Mojżeszu, ja widziałem to, co ty widziałeś. Mojżeszu, ja czułem to, co ty czułeś. Mojżeszu, ja tak samo napatrzyłem się na te rzeczy, na które ty się napatrzyłeś. I ja tak samo to odbieram, jak ty. I ja też mam tego dosyć, tak jak ty. Mojżeszu, to, co widziałeś, wiem, że rozbija twoje serce i łamie twoje serce. Ale to również łamie moje serce. Ty tego nie możesz znieść, ja też tego nie mogę znieść. Dlatego róbmy coś. Widzicie głos Boga? Dlatego mówi do niego, zróbmy coś z tym, róbmy coś z tym. A więc jakie ma być? Co musi się stać w życiu męża Bożego? W życiu niewiasty Bożej? Aby Bóg mógł przyjść i zacząć działać. Musimy nauczyć się czegoś. Musimy nauczyć się myśleć jak Bóg. Musimy nauczyć się patrzeć na sytuację jak Bóg. Musimy nauczyć się czuć jak Bóg. I wtedy dopiero możemy przyjąć Jego zaproszenie. Wtedy dopiero możemy pójść razem z Panem Bogiem i stać się Jego współpracownikami. Wtedy, kiedy Mojżesz przeżył to wszystko, kiedy napatrzył się na to, kiedy powiedział dosyć, przyszedł do niego Pan Bóg i powiedział, posyłam cię, Mojżeszu. O, teraz masz właściwe serce. Teraz masz gotowe serce, aby pójść. Teraz masz dobrze nastrojone serce, bo tak samo myślisz jak ja, tak samo czujesz jak ja i pragniesz tego samego, co ja. Widzicie serce Boga tutaj? Widzicie serce Mojżesza tutaj? Słowo Boże mówi w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków,
że Mojżesz miał już dosyć tego bogactwa, że miał dosyć już tego Egiptu. I on widział Chrystusa, widział tego, którego nie można było widzieć, ale on go widział. Bo umiłował go. Bo on zapragnął Boga w swoim życiu i pragnął czynić dzieło Boże w swoim życiu. I to jest właśnie to, czego więc potrzebuje, co musi się stać w życiu człowieka, aby mógł dołączyć do tego dzieła tworzenia. I wiemy, jak to się dalej stało. Bóg posyła Mojżesza. On mówi, że nie boi się. Panie, no ja nie potrafię mówić. Masz brata Arona, on będzie mówił. Ja będę wkładał słowa w twoje usta, a on będzie mówił do Faraona. I wiemy, jak ta sytuacja się... Wiemy, że to nie było łatwe, że to było bardzo trudne. Wiemy, że dużo przeciwności mieli, nawet ze strony swoich rodaków. Ale będę z tobą, Bóg powiedział. Odpowiedział Bóg, będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posyłam, gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. Innymi słowy, Mojżeszu, nie bój się, bo ja jestem zawsze. Mojżeszu, nie bój się, bo rzeczy przemijają i ludzie przemijają i królowie przychodzą i odchodzą. Ale ja jestem zawsze, bo ja jestem istniejący, ten Jahwe, jestem, który jestem. I powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was, czyli jestem, który jestem, posłał mnie do was, bo ja zawsze jestem, nie musisz się bać. A więc mamy nauczyć się myśleć, jak myśli Bóg. Mamy nauczyć się czuć, jak czuje Bóg. I mamy nauczyć się działać, jak działa Bóg. Zgodzimy się z tym? Jeżeli chcemy, aby Bóg nas użył. Czego dłużej już nie możesz znieść? Mojżesz nie mógł znieść niedoli. Pan Bóg nie mógł znieść ucisku. Są jakieś sfery życia, których ty nie możesz znieść? I mówisz, już mam tego dosyć? W Mateusza 9, rozdziale 35 jest opisana sytuacja, kiedy Pan Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski i nauczał o Królestwie Bożym. I uzdrawiał wszelką niemoc. I kiedy przychodzili ci ludzie, dręczeni różnymi chorobami, różnymi niemocami, dręczeni demonami, Pan Jezus ich uzdrawiał i wypędzał demony. I kiedy tłumy przychodziły, Pan Jezus się rozrzewnił w duchu. Jego serce zaczęło kruszyć, pękać. I zwrócił się do uczniów i powiedział, żniwo wielkie, ale robotników mało. Patrzcie, ile tu jest pracy. Patrzcie, jak wielkie jest to żniwo. Ile rzeczy jest tutaj do zrzęcia. Zobaczcie tych wszystkich ludzi, którzy tu przychodzą. Ile problemów, ile kłopotów, ile choroby. Żniwo wielkie. Robotników mało. I rozrzewnił się w sercu. Jego serce zaczęło gdzieś tam krwawić. I wiecie, kiedy czytam takie sytuacje, że Pan Jezus szedł w te trudne miejsca, szedł do domów, gdzie już ludzie umarli. Szedł gdzieś tam nawet na cmentarze, gdzie opętani ludzie żyli w grobowcach. Okaleczali siebie. Szedł w te najtrudniejsze miejsca i brał ze sobą uczniów. Może nie wszystkich za każdym razem, ale najczęściej był tam Piotr, Jan i Jakub, ta trójka. Brał ich w te trudne miejsca. Po co? Przecież on sam tego wszystkiego mógł dokonać. Nie miał takiej mocy, miał. Ale myślę tak, że brał ich w te trudne miejsca, aby oni mogli zobaczyć to. Aby mogli widzieć ból i cierpienie człowieka. Aby tak jak jego serce było skruszone tym, co widział. Aby ich serca były tak samo skruszone. I aby też umieli patrzeć. I tak samo potrafili patrzeć na cierpienie, jak patrzy Jezus. I dlatego On ich zabierał. Byliście w takich trudnych miejscach, jak te, o których właśnie wspomniałem, gdzie ludzie umierają, gdzie chorują. Wystarczy poleżeć kilka dni na onkologii. Wystarczy poleżeć kilka dni na kardiologii. I paru jeszcze takich miejscach, gdzie ludzie przyjeżdżają i odjeżdżają. Niektórzy już na tamten świat. Kiedy o 7 rano stoi przed twoimi oczyma, ja tak żartobliwie nazywam catering, ale jest to po prostu trumna metalowa, którą wywożą po prostu kolejnego nieboszczyka. To są trudne sytuacje, na które ciężko patrzeć, ale to są takie momenty w życiu, które Bóg daje nam, abyśmy myśleli nad sobą i zadawali sobie pytanie, po co ja żyję, w jakim celu ja żyję i czy wykonuję to dzieło, do którego Bóg mnie powołał. Byliście w takich trudnych miejscach? Nie wzdrygajcie się, nie wzbraniajcie się chodzić w takie miejsca. Bóg posyła was do takich miejsc, abyście widzieli. Bo chce, abyście myśleli tak, jak myśli Jezus. Abyście czuli tak, jak On czuje i abyście działali tak, jak On działa. I takie miejsca są potrzebne, abyśmy to widzieli. Pan Jezus zabiera uczniów w te miejsca, aby w końcu powiedzieli, my też już tego nie możemy dłużej znieść. Dosyć, zróbmy coś. Czego tacy ludzie jak na przykład Noe nie mogli znieść? Czego tacy ludzie jak Abraham nie mogli dłużej znieść? Przecież Abraham mógłby zostać sobie tam w tym wspaniałym miejscu, gdzie się urodził, w Ur Chaldejskim. Ale nie, kiedy usłyszał głos Boży, powiedział, coś trzeba zrobić, pójdę. I nie wiedział, dokąd idzie. Wiarą wyszedł i szedł. Bo wiedział, że coś tu się dzieje i coś trzeba robić. Jozue, kiedy miał zdobywać Kanaan, czy to było łatwe miejsce do zdobycia? Gdzie ludzie, których mieli pokonać, byli o wiele lepiej uzbrojeni, więcej ich było i byli roślejsi, wielu olbrzymów. Samuel, kiedy patrzył na grzech i na zło, które się działo w domu Heliego, on mógłby powiedzieć, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Zabierz mama, przyjdź, zabierz mnie stąd. Wiemy, że jego matka Anna przyprowadziła go jako małego chłopca na służbę do kapłana Heliego, do tabernakulum, do namiotu zgromadzenia. I on tam służył, ale widział grzech synów Heliego. Widział nierząd i rozpustę, i oszukaństwo, i kradzież. I on mógłby powiedzieć, ja tego nie chcę. Ale tego małego chłopca Pan Bóg mógł użyć. Wstawił go w to miejsce, w to okropne miejsce, aby go wykształtować. Dawid, kiedy stanął przed nim człowiek dwa razy większy od niego, wszyscy się bali. Estera, kiedy właściwie miała stracić życie, bo to nie było pewne, czy przeżyje. Kiedy pójdzie na audiencję do króla, nie było to takie pewne, że przeżyje tej audiencji. A jednak poszła. Apostołowie stracili życie swoje. Jan Hus został spalony na stosie. Kiedy zaczął głosić Ewangelię, bo wiecie, Ewangelię tylko głoszono pierwsze 3 wieki, a potem, kiedy religię chrześcijańską upaństwowiono za Konstantyna, wtedy już przestali głosić Ewangelii, głosili instytucje. Zaczęli budować katedry i powoływać kapłanów, biskupów i arcybiskupów. I tak skończyło się prawdziwe chrześcijaństwo. I niektórzy już mieli dosyć tego. Jednym z nich był Wycliffe. Inny był Jan Hus, którego w Pradze spalono na stosie. Za to, za kacerstwo, za głoszenie herezji. A to byli ludzie, którzy nieśli prawdę. A potem pojawił się oczywiście wielu innych, o których mówi historia, ale nie sposób ich tutaj wymienić. Marcin Luther. Powiedziałem, że 31 października jest święto reformacji, bo 31 października 1517 roku Marcin Luther powiedział: dosyć, koniec, nie mogę tego znieść. Kiedy posłannik od papieża przybył, aby sprzedawać odpusty, bo rozpisano przetarg na budowę Bazyliki Świętego Piotra i potrzebne są pieniądze na remont. W 1095 roku papież Urban II ogłosił całkowity odpust. Całkowity odpust to jest rozgrzeszenie całkowite. Nawet do czysta nie trzeba iść. Ogłosił ten całkowity odpust za wzięcie udziału w krucjatach, a tym, którzy nie mogą sobie pozwolić na wyjazd do Jerozolimy w celu obrony, wystarczy zapłacić. To jest to samo. W roku 1515 Leon X usankcjonował odpusty. I to już zdenerwowało co niektórych, między innymi Marcina Lutra. I upłynęły niecałe 2 lata, kiedy powiedział: dosyć. I przybił 95 tez. A właśnie celowo to zrobił dzień przed Wszystkimi Świętymi, tak zwanym. Aby zaprotestować, aby powiedzieć: dosyć. I pierwsza teza. Gdy Pan chce, abyśmy pokutowali, to chce, abyśmy pokutowali całym swoim życiem. A dotychczas to była taka pokuta walutowa, powiedzmy sobie szczerze, za walutę. Jak się coś tam wpłaciło, to już pokuta była. Wesley, Whitfield. Ci ludzie mieli dosyć niemoralności, jaka była w Anglii w XVIII wieku, kiedy małe dzieci wykorzystywano, kiedy małe dziewczynki wykorzystywano seksualnie, kiedy wykorzystywano niewolników do ciężkich robót, kiedy Whitfield głosił Ewangelię. William Wilberforce, człowiek, który najwięcej przyczynił się do zniesienia niewolnictwa, jako 8-letni chłopiec stał na progu świątyni, na progu kościoła, w którym głosił Ewangelię Jan Whitfield. I tam powiedział: ja coś z tym zrobię. Jako 8-letni chłopiec. Ewangelia dotarła do jego serca. I tam jako 8-letni chłopiec powiedział: ja mam tego dosyć. I całe swoje życie poświęcił w tym celu, aby znieść, obalić niewolnictwo, bo było to złem. A więc są rzeczy, które musimy powiedzieć dość. A teraz przenosząc to na nasz grunt. Mojżesz powiedział dość. Pan Bóg powiedział dość. Wielu ludzi powiedziało dość, których Bóg użył. A ja mam takie pytanie. Czego ty już dłużej nie możesz znieść? O czym wiesz, że trzeba powiedzieć dość? Koniec tym. Już dalej tak nie można. Patrzysz na rozpadający się świat. Jest okej wszystko? A mnie to nie boli? Mnie to nie obchodzi? To nie moja sprawa? Możesz dłużej to znieść? Patrzysz na rozpadające się narody. Możesz dłużej to znieść? Patrzysz na całe te akty prawne, które ciągle są ustanawiane przeciwko człowiekowi. Aborcja. Związki homoseksualne. Zakaz nawet publicznej wypowiedzi na ten temat. Możesz to znieść? Patrzymy na przemoc. Patrzymy na rozpadające się rodziny. Patrzymy na rozwody. Patrzymy na raptownie powiększającą się liczbę dzieci bez rodziców albo bez rodzica. Bo przeważnie tak jest, że kiedy jest rozwód, to dziecko staje się towarem przetargowym w takiej rodzinie i to jest zło. Patrzysz na młodych ludzi, błądzących bez celu, brnących w nałogi, w narkotyki, w alkohol, w pornografię, w komputery, w internet, w rozrywkę, w rozwiązłość, w rozkosze tego świata. I nic z tym? I to ciebie nie boli? Nie zwrócisz uwagi, nie powiesz, bo co to ciebie obchodzi, bo sobie źle ktoś o tobie pomyśli? Bo powie, że ty jesteś niemodny, że ty ze starej epoki jesteś? Nie wiem jak was, ale mnie to boli. I często muszę zwrócić uwagę. Czasami zapytam albo rozmawiam z kimś na jakiś temat. Ktoś mówi, że był w kinie. Na jakim filmie byłeś? A takim i takim. Wchodzę do internetu, sprawdzam, co to za film. Widzę tam niemoralne sceny. Przychodzę i mówię, to nie jest dla ciebie. Oczywiście osoba często nie rozumie, o czym mówię, ale to nie jest dla ciebie. Bo to Pan Bóg nie jest twórcą tego. Ktoś inny jest twórcą tego. Jeśli nie Pan Bóg, to jest inne źródło. A ty nie tylko płacisz pieniądze temu komuś, czas tracisz i zaśmiecasz. Najważniejsze, zaśmiecasz swoją duszę. Pan Bóg stworzył twoją duszę i twoje serce, aby była tam miłość. Abyś się przejmował Panem Bogiem i abyś w tym miejscu spotykał się ze swoim Bogiem. A ty wpuszczasz w to miejsce brud, niemoralność, same śmieci tego świata. Ja tego nie mogę znieść. Dlatego zwracam uwagę. Patrzysz na upadających chrześcijan. Chrześcijan, którzy byli tutaj, potem gdzieś byli w innej wspólnocie, a potem w jeszcze innej wspólnocie, a teraz już nigdzie ich nie ma. I tobie to wszystko jedno jest. I nas to często nie obchodzi, co się z nimi dzieje. Patrzymy na takie sytuacje. Często kończą się tragicznie takie sytuacje, kiedy ktoś upada duchowo, kiedy ktoś zabrnie w jakimś nałogu, kiedy ktoś gdzieś zaangażuje się w jakiś ciemny świat, światek przestępczy. Często kończy się to tragicznie. I widzimy ciągle takie sytuacje. I pośród naszych bliskich i znajomych, a często w naszych rodzinach. Często kończy się pogrzebem. 18-letniego chłopca, który popełnił samobójstwo. Kiedyś miałem przywilej pogrzebać. I tam, kiedy stałem, kiedy on leżał w trumnie, trumna była otwarta, miał taką szramę w poprzek twarzy. I zadałem pytanie jej matce później, dlaczego on taką szramę? A on mówi, kilka dni zanim się powiesił, ojciec go strasznie zlał. W tej rodzinie była tragedia i działa się od kilku lat. Być może ludzie wiedzieli, na pewno wiedzieli, co się dzieje. Rodzina wiedziała, co się dzieje. Ale nikt tak naprawdę nie reagował. I skończyło się to pogrzebem. I wiecie, ja stałem tam i zadawałem sobie to jedno pytanie. Jakie pytanie byś sobie zadał w takim momencie? Powiedz, bracie, siostro, przyjacielu, jakie pytanie byś sobie zadał w tym momencie? To główne pytanie numer jeden. Tak? Ja zadawałem sobie takie pytanie, to mnóstwo takich pytań. Czy to musiało się tak skończyć? Powiedzcie mi, czy to musiało się tak skończyć? Czy ojciec musiał go bić? Czy on musiał sobie odebrać życie, bo go ojciec bije? Czy matka musiała wyjeżdżać nie wiem, udawać, że się nic nie dzieje, czy musiało się to tak wszystko skończyć. I wiele jest takich sytuacji w życiu, na które patrzymy i nie zadajmy sobie takiego pytania, jak to się skończy, bo często nas to po prostu nie obchodzi zwyczajnie. Bo mamy swoje życie, bo mówimy, my mamy swoje sprawy. A ty masz swoje życie, swoją wolę, swoje decyzje, jesteś dorosły, mówimy. To sobie żyj po swojemu. Ale to nie jest myślenie Boże. To nie jest myślenie prawdziwych sług Bożych. Myślenie prawdziwych sług Bożych jest takie, kiedy widzą grzech, kiedy widzą problem, kiedy widzą zgrozę, to mówią, ja już nie mogę na to patrzeć, zróbmy coś. Trzeba to zmienić. I właśnie w tym celu Bóg powołuje ciebie i mnie, aby tworzyć Bożą rzeczywistość. Aby tworzyć Bożą rzeczywistość. Aby tworzyć dobro i miłość. Aby interweniować w takich sytuacjach. Jeżeli jest, już kończę, jeżeli jest w twoim życiu coś, co rozbija twoje serce, coś, na co przez lata może patrzysz i tak mówisz sobie, no ja nic z tym nie mogę zrobić, ja nie mam takiej mocy, nie mam właściwie możliwości. Ale ty wiesz, co tam jest w tym sercu. Ty wiesz, że to jest coś, co jest nie tak. Że coś tam jest nie tak, że trzeba to zmienić. Coś, często, co ci często nie pozwala spać. Ale mówisz sobie, no co ja z tym zrobię? Jeśli jest coś takiego, to jest znak od Boga, że Bóg chce, abyś coś z tym zrobił. Nie próbuj tego zagłaskać. Nie próbuj mówić, no ja się z tym prześpię może. I tak potem śpimy i śpimy i śpimy i śpimy z tym. I nic się nie dzieje. Nie próbuj odwracać uwagi od tego. Być może jest to coś, w czym Bóg chce ciebie użyć. Aby zbudować tą lepszą rzeczywistość. Aby pomóc komuś wyjść z problemu. Aby komuś otworzyć oczy na to, co się dzieje w jego życiu. Zobaczcie, tak Bóg kształtował Mojżesza. Chociaż wiemy, że straszną rzecz zrobił. Zabił człowieka. Ale nie wiemy, jak to się stało. Być może, tak jak powiedziałem, może zrobił to, nie wiem, za mocno, to może nie chciał go zabić. Może chciał go tylko jakoś tam unieszkodliwić. No i za mocno mu się przyłożyło. No i ten padł, może akurat udar miał. Trudno powiedzieć. Nie wiem, to takie moje spekulacje, ale czasami tak sobie spekulujemy, wiecie. No ale stało się. Ale Bóg wiedział, co jest w jego sercu. Wiedział, że on ma już dosyć, on nie chce już patrzeć i że ma coś z tym zrobić. A więc podsumujmy to, co powiedzieliśmy. Bóg tworzy rzeczywistość. Bóg cały czas działa. Pewna sfera rzeczywistości należy tylko dla Niego. Kiedy stwarzał ten świat, nas jeszcze nie było. Ale kiedy my już się pojawiliśmy, On zaprosił. Zaprosił Adama, zaprosił Noego, Abrahama. Zaprasza nas do tego, abyśmy tworzyli, bo On mówi, ja działam. Jezus powiedział, ja działam i Ojciec działa. Współpracownikami Bożymi jesteśmy. Bóg chce jeszcze piękne rzeczy powołać do bytu. Ale coś musi się stać w naszym życiu, w naszym sercu. Musimy nauczyć się myśleć jak Bóg, odczuwać jak Bóg i czynić jak Bóg. I wtedy dopiero możemy na jednych falach z Nim nadawać, tak jak stało się tutaj w życiu Mojżesza. Ja chcę tak żyć. Ja chcę tak żyć, jak Bóg chce mnie prowadzić. I chcę poznawać Go. W jaki sposób mogę poznać Jego wolę? W jaki sposób mogę poznać Jego życzenia, Jego plany, Jego cele? Skąd ja to wiem, że On tego czy tamtego chce ode mnie? A właśnie z tej księgi, która mi mówi o Jego działaniu, jeżeli ja tą księgę położę na półce i zacznę ją kurz przykrywać, to w jaki sposób dowiem się, jakie są Jego życzenia, co jest w Jego sercu, jak się dowiem? Wiecie, moja pamięć to jest bardzo, bardzo krucha rzecz. Dzisiaj pamiętam coś, jutro już nie pamiętam. Zwłaszcza ci, którzy mają problemy z cholesterolem, wiedzą, o czym mówię. Jest coś takiego, jak jest taka choroba jak miażdżyca. Dzisiaj wiemy, a jutro już nie wiemy, już zapominamy. Dlatego nieustannie mamy wracać do tej księgi, nieustannie mamy rozważać tę księgę i pytać się Pana, jaka jest Jego wola dla mego życia. I w ten sposób będę uczył się, by myśleć jak Bóg, by odczuwać jak Bóg i czynić jak Bóg. Amen.